Razem łatwiej.
Joanna Marecka-Łotysz, dobry wieczór. Dziś w audycji Razem Łatwiej, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska, w dość sporym składzie, kobiecym wyłącznie. Bardzo poproszę, żebyście się przedstawiły od mojej lewej.
Inga Kawałek, członkini zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Jola Mara, przyjechałam wspomóc Ukraińców i pracuję z Ingą.
Magdala Buda, jestem koordynatorem projektów CIO.
Ania Tate-Skardaś, jestem również koordynatorem projektów w CIO.
Drogie panie, od czego zaczynamy? Od uchodźców, od waszego wsparcia? Właściwie nie. Właściwie to chciałabym, Inga, żebyś przybliżyła naszym słuchaczom, tym, którzy was jeszcze nie znają. Co robicie?
Centrum Inicjatyw Obywatelskich jest organizacją pozarządową. Jedną z najstarszych tutaj w Słupsku, która wspiera w ogóle budowanie trzeciego sektora, wspiera obywateli w ich samodzielnym rozwiązywaniu różnych problemów. Szukamy różnych sposobów na to, żeby angażować mieszkańców, środowiska lokalne w działanie różnego rodzaju w zależności od potrzeb. Mhm. Czyli budujemy społeczeństwo obywatelskie od wielu, wielu lat. No i na ten moment prowadzimy takie działania związane i z informacją, bo jesteśmy Europe Directem, czyli takim centrum informacyjnym Komisji Europejskiej. Dzięki temu mamy możliwość informowania o różnych inicjatywach europejskich i jakby upowszechniania też wartości europejskich wśród społeczności lokalnej. Prowadzimy edukację obywatelską we współpracy ze szkołami. Teraz prowadzimy również działalność taką dobroczynną, zachęcając ludzi do tego, żeby angażowali się w działania filantropijne. Udzielamy dofinansowania dla organizacji pozarządowych oraz dla grup nieformalnych, które mają ciekawe inicjatywy i na ten cel szukamy różnych funduszy. No i jednym z naszych takich ostatnich działań wynikających z bieżącej potrzeby to jest wspieranie uchodźców, którzy do nas przybyli w wyniku wojny w Ukrainie. I stąd też nasza współpraca międzynarodowa, bo nie tylko my się tym zajmujemy, angażują się w tę pomoc ludzie z całego świata i dzisiaj właśnie jest z nami Jola Marak, która zorganizowała świetną pomoc w Stanach i z tą pomocą przyjeżdża. I my pomagamy tę pomoc tutaj, aby dotarła do rzeczywiście potrzebujących.
No dobrze, no to za chwilę ja będę Jolę odpytywać też o to, jak te działania w Stanach wyglądały. Ale wyprowadź mnie z błędu, proszę, bo moja wiedza do tej pory jakby bazowała na tym, że w kwestii pomocy uchodźcom wy organizujecie przede wszystkim noclegi.
Od tego się zaczęło.
Okay.
Po prostu to była
dosyć... poszerzyliście swoją działalność.
My w ogóle utworzyliśmy w ubiegłym roku, zaczęliśmy pracować nad tym, żeby utworzyć Słupski Fundusz Lokalny. Wspólnie z miastem i ze spółką Witkac utworzyliśmy taki fundusz i intencją Słupskiego Funduszu Lokalnego jest to, aby wspierać różnego rodzaju inicjatywy pomocowe. I jeszcze wówczas, jak tworzyliśmy fundusz, nie wiedzieliśmy, że będzie taka sytuacja w Ukrainie.
Tak, on był, z tego co pamiętam, zupełnie inny pomysł miałyście na ten fundusz.
To znaczy, on jest nadal aktualny, natomiast też wykorzystaliśmy sytuację, że mamy taki instrument pomocowy i też dzięki temu Słupszczanie i mieszkańcy regionu poznają, czym jest fundusz i być może będą chętniej też się włączali w przyszłe działania funduszu, bo intencja była taka, że fundusz jest nadal, że fundusz będzie udzielał dofinansowania, zbierał środki pozyskiwane od osób fizycznych, od firm, od różnych podmiotów, które zechcą wesprzeć różne cele społeczne, na przykład na pomoc dla kogoś, kto nie może samodzielnie wyremontować łazienki, ma osobę niepełnosprawną w domu i w związku z tym sąsiedzi się organizują, żeby taką pomoc zaoferować. Mhm. Więc tu będzie taka okazja, żeby takie rzeczy też robić. Też chcemy wspierać stypendiami młodych ludzi i to też za chwilę się pojawi, ale na ten moment, kiedy sytuacja związana z wojną
wymagała zupełnie czego innego. Przeorganizowania, przewartościowania pewnie pewnych rzeczy.
Po prostu w ramach tego Słupskiego Funduszu zaczęliśmy rzeczywiście po pierwsze zbierać środki, a po drugie zapraszać różne osoby, które są gotowe nieść pomoc, nie tylko finansową, ale także w postaci różnych dóbr materialnych i właśnie noclegów, o których wspominasz. Zwróciła się do nas w ogóle jako pierwsza firma Apion, która dysponuje domkami w Ostoi Kaszubskiej, to jest w Barkocinie. I tam udostępniła część domków na potrzeby uchodźców. No i tam ponieważ ta lawina uchodźców była tak duża, no to zaczęliśmy szukać miejsc nie tylko tam umieszczać Ukraińców, którzy przybyli, ale także w Słupsku, gdzie zgłaszali się do nas mieszkańcy miasta, którzy udostępniali pokoje i mieszkania nieodpłatnie dla uchodźców. Też znaleźliśmy obok Sławna taki ośrodek, z którym współpracujemy, gdzie tam też wysyłaliśmy uchodźców. No i tak się to zaczęło, tak? Dużo tej pomocy jest takiej fizycznej, ale też finansowej, nie? Więc wspieramy, pomagamy w żywieniu, jeśli mamy taką możliwość, czasami doposażamy miejsca noclegowe, bo to wcześniej
jeszcze
taka była
potrzeba. Jeśli mogę ci przerwać, ta pomoc jest potrzebna ciągle. Ciągle jeszcze przyjeżdżają uchodźcy, są na miejscu uchodźcy. Ośrodki, które udostępniły swoje miejsca noclegowe czy domki, jak to wygląda w sytuacji, kiedy im się zaczyna sezon? Oni mówią dziękuję tym ludziom, czy nie?
No właśnie tak to wygląda w tej chwili. Tak? Okay. My widzieliśmy we współpracy z Ostoją Kaszubską to na samym początku, tak, że domki będą udostępnione na okres 2 miesięcy. Mm-hmm. Ta pomoc, bo tam, no tam struktura jest taka różna, bo tam są prywatni właściciele i firma, która obsługuje, więc no ale z góry byliśmy przygotowani na to, że stamtąd trzeba będzie wyprowadzić uchodźców przed sezonem.
A ilu ich tam było na przykład w tym miejscu?
Teraz jest w sumie kilkanaście osób mieszka na samej Ostoi, ale w okolicy mieszka, bo się poprzeprowadzali, już musieli zwolnić domki, więc się poprzeprowadzali w okolice, żeby dzieci mogły dokończyć rok szkolny w tamtej szkole, której rozpoczęli. To jest głównie szkoła w Łubnie, ale w sumie w samym, jakby tam wokół Łubna to jest około 50 osób, które korzystają ze wsparcia lokalnej tam społeczności, ale jest jeszcze obiekt na przykład w Raduszu, też obok Kołczygów, gdzie też jest 20 kilka osób. No, jakby trudno też to zliczyć, ale to są takie liczby w tych poszczególnych miejscach, nie? W samym Słupsku na przykład jest 600 dzieci Ukraińców w szkołach. Około mniej więcej. Bo sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia i tak jak Asiu wspomniałaś, ta pomoc jest różna na różnym etapie. I ludzie też podejmują decyzje w taki sposób, no czasami nam się wydaje chaotyczne, ale oni są w takiej sytuacji trudnej. Oni nie podejmują decyzji na pół roku, tak? Bo oni nie są w stanie podjąć takich decyzji. Mogą podjąć decyzję na krótko, na miesiąc, dwa, trzy może, tak? I sytuacja też może się zmienić i to my też musimy rozumieć, nie? Że
no, ale
te potrzeby się zmieniają.
Co wtedy, kiedy przychodzi do was człowiek i mówi, słuchajcie, no wszystko fajnie, minęły 3 miesiące, ja już bym chciał odzyskać cały swój dom, zabierzcie ich ode mnie. Zdarza się tak?
No właśnie w niektórych miejscach tak. I no, tutaj jest świetna akurat okazja do tego, żeby uruchomić różne możliwości. I we współpracy z Jolą Marą właśnie mamy taką możliwość, że możemy wynająć po prostu mieszkania dla kilku rodzin, które musimy przesiedlić i szukamy takich lokalizacji w Słupsku. Już mamy takie na oku i będziemy finalizować w najbliższym czasie właśnie wynajem mieszkań. I wówczas my jako Centrum Inicjatyw Obywatelskich wynajmujemy takie mieszkanie, podpisujemy umowę użyczenia.
Jako wy.
Tak, jako my. I te środki, które na to przeznaczamy, pochodzą właśnie od darczyńców, od osób fizycznych, od firm.
I wtedy wy regulujecie jakby całą...
Tak. Najczęściej jest tak, że my pokrywamy cały koszt, ale też umawiamy się z niektórymi osobami, które są w stanie na przykład podjąć pracę, mają taką możliwość, że mają jakiś rodzaj dochodu tutaj.
I partycypują
wtedy. Mogą tak. Albo po jakimś czasie, na przykład z jedną osobą jesteśmy tak umówieni, że przez 2 miesiące my będziemy opłacać to mieszkanie, a po 2 miesiącach ona będzie finansować koszty opłat, które będzie ponosiła w tym mieszkaniu. Więc no to różne będą rozwiązania, tak żeby też no, nie uzależniać zupełnie od tej pomocy, żeby też motywować
do
działania osoby, które mają taką możliwość.
No dobrze, no to teraz tak, skąd Jola się znalazła?
Jola, powiedz, skąd ty się znalazłeś?
No więc ja pochodzę z Trzebylina i mojego brata żona pochodzi z Barkocina. I tak właśnie się dowiedziałam, że tam są uchodźcy, a w tej chwili mieszkam w Stanach, w Kalifornii. No oczywiście wszyscy wiemy o tym, że jest wojna i wszyscy chcielibyśmy jakoś pomóc i nikt nie jest zadowolony z tej sytuacji, jaka się dzieje, a ponieważ właśnie słyszałam o tych uchodźcach z Barkocina, chciałam coś zrobić dla nich i pomóc w jakiś sposób. Wiadomo, że tej pomocy potrzeba bardzo dużo i nie możemy wszystkim pomóc i czasami się wydaje, że po prostu nic nie możemy zrobić, ale jednak czasami zaczniemy coś robić i cele są i osiągnięcia są większe niż się spodziewaliśmy. Więc wszyscy znajomi się mnie pytali w Kalifornii, jak tam moja rodzina się miewa w Polsce i jak to wygląda z tymi uchodźcami. No i tak się właśnie zrodził się taki pomysł, że może mogłabym zebrać jakieś pieniądze i przywieźć tutaj. I zaczęłam dzwonić po różnych osobach, które znam tutaj w okolicy. Najpierw pani Magda Labuda była chyba jedną z moich pierwszych na liście i tak skontaktowałam się właśnie z Ingą. No i Inga świetnie do tego podeszła. Rozmawialiśmy kilka razy przez telefon. Oczywiście różnica czasu jest 9 godzin pomiędzy nami, więc czasami ja musiałam o północy do niej dzwonić albo odwrotnie i no, dogadałyśmy się, jak to można było zrobić, że to rzeczywiście by się przydało coś takiego. I zaczęło się z takimi małym pomysłem, że może bym mogła zebrać, nie wiem, z 5000 zł czy coś takiego, ale okazało się, że udało mi się bardzo dużo zebrać.
Jak dużo?
150 tysięcy złotych.
Rewelacja.
I no, strasznie jestem z tego zadowolona również. Mhm. Więc wczoraj się spotkaliśmy w Słupskim
Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
żeby zaplanować, co możemy z tymi pieniędzmi zrobić. Więc głównie będzie pomoc
dla... No właśnie, chciałam powiedzieć, co wymyśliliście?
Tak. Głównie będzie pomoc dla rodzin w Barkocinie i w Podgórkach, gdzie, no... Początkowo myślałam, że zabiorę te rodziny osobiście na zakupy, że pójdziemy im kupić jakieś buty, ubrania, jedzenie, ale tych pieniędzy zebrało się tyle, że to, a ja jestem tylko na 2 tygodnie tutaj, więc nie mam właściwie czasu wszystkich zebrać. Wczoraj pani Inga zaproponowała, że moglibyśmy kupić bony, gdzie każdy może sobie po prostu pójść w swoim czasie, kupić
czyli
wtedy, kiedy potrzebuje.
Po prostu. Mhm. Mhm.
To była jeden z takich pomysłów, więc te bony już mamy w tej chwili przygotowane i dzisiaj chyba będziemy
rozwozić.
Ile
tych bonów?
Tak? Bonów mamy chyba dla 18 rodzin i również będziemy pomagać dzieciom ukraińskim w szkołach polskich i mamy dla nich bony na obuwie i ubrania sportowe.
Z tego, co ja wiem, to też brakuje, słuchajcie, przyborów szkolnych.
No bardzo. I przybory szkolne również będziemy kupować, nie wiem, kiedy to będzie, bo pani Inga już ma to wszystko zaplanowane, dokładnie nie wiem, kiedy idziemy, ale mamy zamiar kupić to dla 100 uczniów tutaj w szkołach słupskich. Mhm.
We współpracy z miastem, bo miasto jest też jakby członkiem Słupskiego Funduszu Lokalnego i we współpracy z miastem uzgodniliśmy, że takie potrzeby należałoby też zrealizować i miasto pytało w szkołach, jakie są potrzeby, więc mamy listę konkretnych, nie wiem, bloki, mazaki, różne tam takie rzeczy.
Pakiety szkolne.
Będzie tak, na około 400 zł chyba na osobę mniej więcej takiej wartości będzie ta pomoc na jedno dziecko i około 100 dzieciaków jesteśmy w stanie wyposażyć w takie materiały, nie?
Super.
Również co, ja sprzedaję domy w Kalifornii, więc mieszkania są dla mnie bardzo ważne. I wiadomo, że jak pani Inga mówiła, że trzeba się gdzieś ulokować i bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby ulokować uchodźców gdzieś tak, w taki sposób im pomóc, żeby oni później mogli już się usamodzielnić, żeby nie potrzebowali tej pomocy. Więc mamy na liście chyba 4 rodziny, którym możemy pomóc z mieszkaniami.
Mhm. I te mieszkania w Słupsku?
Tak, w Słupsku, no z reguły ze względu na dostęp do pracy, bo tutaj jednak...
No właśnie, o tym chciałam powiedzieć, że tu jednak komunikacyjnie, jakby z ofertą też edukacyjną, kulturalną, jakąkolwiek właściwie jest.
No i nam też łatwiej jest wspierać te rodziny, które tutaj mieszkają, bo my jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, bo no w Kaszubskiej jest to jednak to jest troszeczkę daleko dla nas, żeby tak na co dzień. Dobrze, że tam są osoby, które ten pomoc cały czas organizują, tak? Są kobiety, sołtyski, Barkocina i Łubna. Kobiety, które wokół Świetlicy, no ciągle tam jakieś transporty z Niemiec dostają też żywności, więc no ta pomoc naprawdę też lokalna jest, nie? I w ogóle po tym widać, że naprawdę ludzie chcą pomagać. Pomagają z takim otwartym
sercem. To tu muszę ci powiedzieć, zdarzają mi się trochę dwa światy, bo z tydzień, półtora temu miałam taką poważną, długą rozmowę z dziewczynami z wolontariatu przy Szarych Szeregów. I one mówiły tak, że wolontariuszy brakuje ciągle, że brakuje rzeczy dla nastolatków, że brakuje właśnie przyborów szkolnych, że brakuje chleba. Że po prostu ludzie stają tam, mimo tego, że Bank Żywności wspiera ten punkt, to bywa, że pojawia się kilka osób w ciągu dnia po prostu po chleb. Bo te racje żywnościowe, one są tak przygotowane, że właściwie, mówi, nie mają szansy uchodźcy na to, żeby w ciągu dnia zrobić na przykład dziecku kanapkę dodatkową. Te środki finansowe, które oni mają, a nie podjęli jeszcze pracy, bo na przykład przyjechali niedawno, są na tyle niewielkie, że nie są w stanie pójść do sklepu kupić tego, co jest najbardziej potrzebne. Na co my, umówmy się, nie zwracamy uwagi, tak? Bo mamy to pod ręką, po prostu. Nikt nam nie zabrał, nie kazał nam myśleć o tym, jak i za co kupić chleb, po prostu.
To prawda, no pewnie też nie mamy oglądu pełnej sytuacji, tak, bo jakby wspieramy grupę osób, której jesteśmy w stanie pomóc. Tak? No też tak. Nie organizujemy tej pomocy systemowo i pewnie, tak jak mówisz, ta pomoc jest jakaś jest dostępna, ale też jest męcząca dla osób, które tej pomocy udzielają. I jeżeli robią to systematycznie i sytuacja trwa od marca do maja, no to też mamy pewne ograniczone możliwości, tak? No każdy nawet indywidualnie, jak decyduje się na wspieranie, nawet finansowe, no to ze swojego budżetu może wykroić jakąś część, którą może ofiarować i tyle, tak?
I więcej się nie da po prostu.
Więc, no, szukamy różnych sposobów, tak? Tutaj są osoby, no, tak jak Jola, które też zorganizowały dodatkową grupę osób, do której my nie mamy w ogóle dostępu, tak? To są osoby, które mogły zdecydować o przeznaczeniu większych środków. Dzięki temu to wsparcie będzie takie trochę bardziej stabilne, nie? Dla tych osób, którymi się opiekujemy.
No i zdecydowanie większe. Też umówmy się, to będzie taki zastrzyk, na który tutaj wiele osób nie może sobie pozwolić.
Tak, poza tym pomoc jest naprawdę kosztowna. Tak jak wczoraj jeszcze rozmawiałam z dziewczynami w Łubnie, które prowadzą świetlicę i tam około właśnie tam kilkudziesięciu osób przychodzi po produkty ciągle. One mówiły, że taki średni transport, który przyjeżdża do nich właśnie z Niemiec z żywnością, to jest kwota około 4000 zł i to wystarcza na półtorej tygodnia. Więc to jest naprawdę, no, to są same produkty, z których uchodźcy sami sobie gotują i przygotowują obiady, więc dla nas, no to jest bardzo dużo, tak, uzbierać taką kwotę pieniędzy, żeby zapewnić stabilną pomoc, a przecież to jest proces długotrwały i nie wiadomo, jak długo będzie trwało, nie?
To tak,
więc,
to prawda.
No, musimy się organizować do tej pomocy. Ona jest dostępna, ale no tak jak widać, też tak jak o tym mówisz, są luki, gdzie zawsze będzie trzeba.
No tak, ale też myślę, że tu trzeba rozgrzeszyć trochę Słupszczan i Polaków. No nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu.
No na pewno.
Więc na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile chcemy, na tyle, na ile pozwala nam budżet domowy, wspieramy, pomagamy. Albo pukamy w te drzwi, które mogą się właśnie, tak jak u Joli, otworzyć.
Tak jest.
Dziewczyny, a wy?
A my. My pomagamy również uchodźcom i imigrantom w Słupsku. Ja akurat w ramach projektu Ksenofilia, który prowadzimy wraz ze Stowarzyszeniem Port Przestrzeń Otwarta w Słupsku, organizujemy różne akcje typu wycieczka regionalna dla imigrantów i uchodźców do Ustki Swołowa, która będzie się kończyć jakimś ogniskiem. Dzięki temu projektowi możemy integrować imigrantów i uchodźców w Słupsku. Mhm. Robimy różne akcje typu Stroje się na wiosnę, gdzie osoby będą mogły wybrać sobie wśród wiosennych rzeczy, kosmetyków, to po prostu, co potrzebują.
A skąd weźmiecie te rzeczy?
Zebraliśmy je po prostu od osób fizycznych.
A, okej.
Okay. Puściliśmy ogłoszenia, ludzie przynieśli, coś się zebrało, coś własnymi środkami, przeszukaliśmy też swoje szafy, swoich znajomych, rodzin i udało nam się troszeczkę tych rzeczy zebrać.
A czegoś jeszcze wam potrzeba?
I jeśli jeszcze ktoś mógłby przynosić środki chemiczne, przybory szkolne, tak jak mówiliśmy, kosmetyki, to bardzo chętnie przyjmiemy i będziemy wiedzieli, gdzie je rozdysponować i komu je przeznaczyć.
No jest.
Ale Słupski, okolice, to nie tylko uchodźcy i nie tylko imigranci. I robimy wiele innych rzeczy. 3 czerwca wraz z Fundacją Indygo organizujemy Wieczór Dobroczynności. Będzie to uroczysta kolacja w Młynie Słupskim, na którą zapraszamy lokalnych biznesmenów, urzędników, organizacje pozarządowe. I podczas tego wieczoru będziemy zbierać środki na takie inicjatywy lokalne, typu nagrody na turniej sportowy dla lokalnego klubu sportowego dla dzieci. Na sprzęt grający dla dziewczynki z domu dziecka, która ślicznie śpiewa. Na buty sportowe, korki, na wyjazd młodzieży z ośrodka socjoterapii w Ustce, ponieważ jadą na swój mundial do Warszawy i po prostu nie mają butów. Mhm. To nie będą duże środki, ale wydaje mi się, że na te inicjatywy i różne inne pozyskamy podczas tego wieczoru licytacjami, zabawą i dobrym sercem ludzi po prostu.
Ja może zacznę od programu, który realizujemy wspólnie z miastem Słupsk. Jest to program Nasza Wspólna Przestrzeń. Jest to program, który ma poprawić infrastrukturę terenów zielonych. Najpierw były konsultacje regulaminu, potem prowadziliśmy nabór tych projektów i teraz urzędnicy przeredagowali, zredagowywali, dopracowywali te zgłoszone przez mieszkańców miasta projekty i będą one teraz poddane głosowaniu. Zachęcamy mieszkańców miasta do aktywnego śledzenia stron zarówno miasta Słupska i na stronie konsultacje jst.pl do głosowania na wybrane przez siebie projekty. Jest ich 7, każdy z innego okręgu miasta, także każdy znajdzie coś dla siebie.
A co zgłaszali mieszkańcy?
Zgłaszali na przykład zagospodarowanie tutaj ulicy Wojska Polskiego, więcej terenów zielonych w mieście, zagospodarowanie również przestrzeni na ulicy Górnej Chobalczyków, schody na Chobalczyków. Zgłaszano również projekty na ulicy Piłsudskiego, Sobieskiego poprzez nasadzenia. Te projekty mają na celu wprowadzenie więcej zieleni do miasta i też poprawę gospodarki wodnej po prostu, nie? Walkę też, że tak powiem, z opadami.
No to jest zmora chyba w tym mieście. Wielu ulic i wielu mieszkańców właściwie cierpi z tego powodu.
Myślę, że tak. Dlatego wszystkie te projekty zgłoszone przez mieszkańców są po prostu warte tego, żeby na nie zagłosować. Dlatego, że ta inicjatywa oddolna od mieszkańców, która wychodzi, która zostaje przez urząd właściwie też dobrze odebrana. Te projekty można było zgłaszać w dwóch tak naprawdę takich obszarach. I w tym pierwszym obszarze, który teraz będzie podany głosowaniu, to jest pula 1,5 miliona złotych. Także tych projektów może być 3, może być 1,
który
będzie
7.
Wybrany. Wybranych zostało 7 i spośród tych 7 projektów, to wszystko zależy tak naprawdę już teraz od mieszkańców, na które projekty się zdecydują.
A ile będzie zrealizowanych? Wszystkie 7? Słuchajcie.
No właśnie, nie, to zależy. 7 tak. Będą poddane
głosowaniu.
Na 7 projektów będzie można głosować i w zależności od tych głosów, jak one się rozłożą, no te projekty, które się zmieszczą w kwocie 1,5 miliona, będą mogły być w przyszłym roku wybudowane.
Rozumiem. Do kiedy można głosować?
To jest jeszcze do ustalenia przez urzędników.
Czyli tak to jeszcze naprawdę. Do ustalenia przez urzędników, drodzy Państwo, ale czas start, można już szukać, można zaglądać, można głosować, także polecamy i namawiamy. Co oprócz tego, słuchajcie, przed nami, przed Słupszczanami?
Przed nami jeszcze praktycznie tydzień czasu na konsultacje, na doradztwo, które prowadzimy w ramach współpracy dla mieszkańców miasta, realizując program mający na celu wsparcie mieszkańców w składaniu wniosków do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Mhm. Rozpoczęliśmy te działania tak naprawdę 14 maja warsztatami wspierającymi dla mieszkańców.
21 odbyły się kolejne.
Tak, 21 odbyły się kolejne i w ramach realizacji tego zadania, które jest współfinansowane ze środków miasta Słupska, przeprowadzaliśmy również w szkołach średnich lekcje obywatelskie.
A jak wyglądają takie lekcje, słuchajcie?
Lekcje te wyglądają w następujący sposób. Przeprowadzamy grę planszową Impuls, podczas której młodzież poznaje narzędzia partycypacji. Na kolejnej części lekcji przeprowadzamy z nimi już konkretne pomysły. Młodzież wymyśla pomysł, albo społeczny, albo infrastrukturalny i pracujemy na konkretnych przykładach. I wnioskach do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Pokazujemy im, jak wygląda formalne złożenie wniosku, omawiamy cały wniosek, proces składania tego wniosku, później głosowania i kolejnym etapem są warsztaty, na które młodzież jest zapraszana i podczas tych warsztatów już z projektantami, ze specjalistami pracują nad opracowaniem swojego wniosku.
I pomysłu. W zeszłym roku chyba, o ile dobrze pamiętam, uczniowie liceum numer 5 złożyli wniosek do budżetu obywatelskiego o poprawę przejścia na ulicy Deotymy. Mówili, że nie czują się bezpiecznie, rzeczywiście ruch jest duży, że bywa, że tam z piskiem hamują opony samochody, jak oni przechodzą. Nie poruszali bezpiecznie na szczęście tematu tego, jak oni przechodzą przez tę ulicę. Niemniej jednak rzeczywiście tutaj walczyli o to, żeby znalazły się tam światła choćby.
Tak, ale w tym roku też podeszliśmy troszeczkę inaczej do współpracy z młodzieżą, bo zaproponowaliśmy na warsztatach im konkretne lokalizacje, co do, które oni znają i poprosiliśmy o taką kreatywną dyskusję o tym, jak można byłoby zagospodarować te lokalizacje. I to w ogóle, jak się z młodzieżą pracuje, gdzie oni mają bardzo taki duży konkret do wymyślenia, okazuje się, że te potrzeby, które oni sygnalizują, są naprawdę i pomysły są genialne niekiedy, bo rozmawialiśmy właśnie o schodach na Chupalczyków i ostatnio na warsztatach pojawiły się takie pomysły, żeby tam zrobić w ogóle takie kino plenerowe, żeby można było te schody zaaranżować w taki sposób, aby możliwa była projekcja filmów latem z piękną panoramą na miasto i też z takiej, jakby w tamtej części miasta też brakuje takiej kulturalnej, poza filią biblioteki, tam brakuje
tak,
takiej...
Tak, i kinem letnim, które się sporadycznie w sezonie pojawia. Tak, na Hubalczyków.
I być może właśnie to miejsce mogłoby być zagospodarowane w ten sposób. Trudno mi w tej chwili dyskutować, bo to będziemy wszyscy głosować na różne pomysły, ale jednym z nich było właśnie to. Też dyskutowaliśmy o Wyspie Młyńskiej. Tak. Tam część tej Wyspy Młyńskiej jest jeszcze niezagospodarowana, ale też taki przepiękny teren, który mógłby pełnić różne funkcje. Rozmawialiśmy jeszcze o...
O boisku na Garncarskiej rozmawialiśmy. Tam też był taki pomysł na zagospodarowanie tego boiska. Młodzież miała takie pomysły, żeby stworzyć tam strefę i dla rodziców, taką bezpieczną strefę dla rodzica, dla dziecka młodszego poprzez tam zbudowanie małego placu zabaw i boiska dla młodzieży. I również mieli pomysł, żeby stworzyć przy tym boisku przystani kajakowej, dlatego że też była taka ich słuszna uwaga, że no mamy sosir, mamy kajaki, ale potrzebujemy takiej przystani kajakowej z prawdziwego zdarzenia. I to był też ich taki pomysł, że może jednak przy okazji tego boiska, w której części słupi taka stacja kajakowa, przystań kajakowa z prawdziwego zdarzenia mogłaby się zadziać. I też młodzież, pracując przy tych projektach, zwracała uwagę na to, żeby była to przestrzeń dla wszystkich grup. Od małych dzieci po seniorów, żeby to była taka wspólna ich przestrzeń, żeby babcia z wnuczkiem poszła na spacer, ale dziecko się bawi na placu, a babcia korzysta z ładnych terenów zielonych, z nasadzeń. I nawet był też taki pomysł na zagospodarowanie podwórka przy drugim liceum ogólnokształcącym. I przy tym projekcie pracowała grupa i z drugiego LO, i grupa z piątego LO. Pracowały nad zagospodarowaniem jednego podwórka. Pomysły mieli bardzo różne, ale było coś, co łączyło tak naprawdę wszystkie zgłaszane przez nich pomysły. To była ta taka strefa do wspólnej integracji, do tego, żeby młodzież miała swoje miejsce, do tego, żeby mogli w tym miejscu się wyżyć, w sensie słuchając głośnej muzyki, malując graffiti. To był taki pomysł, żeby mozaiki na tych właśnie też przy schodach, żeby tam mogli tworzyć mozaiki albo graffiti, żeby mieli taką tylko swoją strefę, nikomu nie przeszkadzając, nie hałasując i w tym miejscu to jest tylko ich miejsce, ich strefa i każdy, kto chce z zewnątrz wejść, wchodzi na własną odpowiedzialność.
I w ogóle wbrew pozorom, jak czasami nam się wydaje, że tam, nie wiem, młodzież woli tylko we własnym sosie, a nie wiem, seniorzy też we własnym sosie, to nam z wielu w ogóle naszych działań wynika, tak jak z tych dyskusji z warsztatów z młodzieżą, jak i z badań z seniorami, które robiliśmy, że najkorzystniejszy jest taki miks wielopokoleniowy. I jedni i drudzy potrzebują tych możliwości kontaktu na różnych polach, także właśnie w tym takim życiu społeczno-kulturalnym. Nie? Więc wydaje mi się, że to no, warto szukać takich
rozwiązań. Myślę, że jedni od drugich wiele mogą się nauczyć.
Tak.
Seniorzy muszą pamiętać, to taki apel ode mnie, drodzy państwo, żeby jak ten młody człowiek przebiega albo głośno słucha muzyki, nie zwracać mu natychmiast uwagi, że jest niewychowany i niekulturalny. Więc tutaj rzeczywiście mogłoby to się przydać i zadziałać absolutnie na korzyść dla obu grup społecznych. No to co? Namawiamy, zachęcamy do tego, żeby wspierać i te działania pomagające uchodźcom, i budżet obywatelski, i wieczór dobroczynności, jak najbardziej, drodzy państwo. Kłaniamy się pięknie. Centrum Inicjatyw Obywatelskich, panie pozwolą, że już nie będę zmieniać nazwiska, Joanna Marecka-Łotysz. Pięknie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy i do usłyszenia.
Razem łatwiej.